W naszym studiu gość Tomasz Kowalczyk, prezes zarządu PKS Łódź. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, panie rektorze. Dzień dobry państwu.
2024 rok, chyba przynajmniej tak wynika z państwa informacji zamieszczanych w sieci, to był dla was bardzo dobry rok, rekordowy podobno.
Tak, ten rok udał nam się bardzo dobrze. Jeśli chodzi o wyniki spółki, to wszystko tak naprawdę wykazuje tendencję wzrostową. Mamy 10% w zasadzie wzrost w każdej płaszczyźnie, w sprzedaży biletów, w ilości korzystających pasażerów, co nas bardzo cieszy, bo świadczy to o tym, że nasza oferta, którą tak naprawdę tworzymy i kreujemy wspólnie z organizatorem przewozów, czyli ze starostwem powiatowym w Słupsku i z innymi samorządami, które z nami współpracują na zasadzie umów, trafia do podróżnych. Jest przez nich odbierana w bardzo dobry sposób i spełnia ich oczekiwania. A to jest dla nas najważniejsze jako dla przewoźnika.
Prawie 1,5 miliona pasażerów to jest wynik naprawdę imponujący. Dokładnie ile ich było?
1,478,000 pasażerów, czyli to jest prawie 1,5 miliona pasażerów przewiezionych w ciągu roku. To jest naprawdę dobra liczba.
No właśnie, to jest tak, że coraz więcej ludzi korzysta z tych linii, które już mieliście. Czy wy modelujecie swój rozkład jazdy, przebieg tras, jakoś badając rynek? Czy też trochę na czuja mówicie, rozmawiacie z kierowcami, gdzie jest za dużo wolnych miejsc, gdzie jest za dużo pasażerów i jest trochę ścisk? Jak to wygląda? Macie jakieś narzędzia oceny tego, jak musicie zmieniać swoją ofertę?
Oferta przewozowa jest tak naprawdę analizowana w systemie ciągłym przez nasze służby, przez dział przewozów. W porozumieniu z organizatorem podejmujemy decyzję na temat tego, jak ona ma wyglądać. Natomiast jest ona w pewien sposób stała, czyli zakładamy tworzenie tej siatki połączeń, zakładało taki model minimum 4 par połączeń w każdej z linii, bo oferta, która posiadałaby mniej niż 4 pary połączeń, no nie jest atrakcyjna dla podróżnego. Podróżny musi wiedzieć, że ma świadomość, musi mieć świadomość tego, że ma alternatywę wyboru. Nie może mieć kursu, który przywiezie go rano do Słupska z terenu powiatu i dopiero po południu będzie mógł nim wrócić, bo to nie jest oferta i ten podróżny z niej nie skorzysta. Natomiast o co pan zapytał, czy mamy narzędzia? Tak, mamy szczegółowe narzędzia pozwalające nam analizować potoki podróżnych, jak wyglądają pomiędzy poszczególnymi przystankami, pomiędzy przystankami w linii, pomiędzy przystankami docelowymi, czyli początkowy, końcowy przystanek. To wszystko jest na bieżąco kontrolowane. Nad tym nadzór prowadzi także organizator, który tak naprawdę odpowiada za całą siatkę połączeń, czyli starostwo powiatowe w Słupsku. My jako operator przekazujemy te dane co miesiąc i one są bardzo szczegółowe i pozwalają nam oceniać, jak ta nasza oferta się sprawdza, jak ona jest skonstruowana, czy jest uszyta, najprościej mówiąc, na miarę, tak? Na potrzeby...
Na zapotrzebowanie.
Tak, na zapotrzebowanie mieszkańców powiatu.
No właśnie, bo ktoś kiedyś powiedział, że ważne jest to, żeby klient komunikacji wiedział, że ten autobus na pewno, czyli pociąg na pewno przyjedzie, że będzie w tak zwanym takcie, czyli mniej więcej o stałej porze, co jakiś czas, co godzinę, dwie, trzy, to kwestia oczywiście specyfiki lokalnego rynku, a po trzecie też komfort podróży. No ten się znacząco poprawił w PKS-ie Słupsk, no bo macie tych autobusów nowych, przestałem już liczyć, ale tam jest dużo tego.
Fabrycznie nowych, całkowicie nowych mamy 10, które...
A wrażenie jest, że dużo więcej.
Są u nas. To wrażenie się jeszcze zmieni w czerwcu tego roku, dlatego że tutaj też rok 2024 był dla nas rokiem udanym pod względem tego, aby startowaliśmy w odsłonie konkursu prowadzonego ogłoszonego przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych i jako spółka aplikowaliśmy, udało nam się otrzymać dofinansowanie do zakupu fabrycznie nowych autobusów hybrydowych, 10 sztuk, więc od czerwca tego roku te autobusy najprawdopodobniej w transzach będą trafiały do spółki już począwszy od czerwca, czyli przed sezonem, a jednocześnie też tutaj będziemy mieli wsparcie ze strony naszego współwłaściciela, czyli Starostwa Powiatowego w Słupsku, 15 nowych autobusów, więc suma będzie 35 nowych pojazdów w ogólnej wielkości naszego taboru, czyli 70 kilka pojazdów, to jest prawie połowa nowych pojazdów. To wrażenie dla podróżnych i to jak gdyby udostępnienie im tego poprawionego komfortu jazdy, bezpieczeństwa będzie ogromne. Jest to tak naprawdę niespotykana w skali spółki sytuacja, kiedy będziemy mieli 35 nowych pojazdów w przeciągu 2 lat.
Czyli udało wam się trochę już odkleić ten taki wizerunek PKS-u słup z takim starym, dymiącym autosanem?
Chyba już myślę, tak. Że już tak, że już od kilku lat nawet staramy się, bo to jeszcze działania mojego poprzednika też rozpoczęły.
Ale nie kupujecie tylko chyba autobusów fabrycznie nowych? Ja mam wrażenie, że też takie jakieś tam używane trafiły do was.
Kupujemy też autobusy używane, które spółka nabywa.
I to jest dobry interes? To się opłaca?
Tak, bo to są auta dobrej, jeszcze w dobrym stanie, mają bardzo dobre rozwiązania, to są auta, bardzo dobre rozwiązania technologiczne, są przede wszystkim przystosowane też do przewozu osób niepełnosprawnych, bo obserwujemy, że ta część grupy społecznej jest coraz większym odbiorcą naszych usług, pojazdy niskopodłogowe, a to jest w zasadzie prawie 40% naszego taboru, spełniają swoje zadanie i tak naprawdę możemy świadczyć usługi też dla tych osób, które niejednokrotnie, no, dla nich jesteśmy jedynym, jak gdyby, źródłem transportu, tak?
No tak, to zawsze jest wybór, czy kupić sobie kolejny samochód, gdzieś tam mieszkając na terenie mniej zurbanizowanym, czy korzystać, stawiać na komunikację zbiorową. Chciałem jeszcze dopytać o jedną rzecz, bo mam wrażenie, że w pewnym momencie trochę zaryzykowaliście jako spółka, inwestując w takie połączenia wakacyjne do miejscowości, które do tej pory były albo w ogóle nieobsługiwane, albo mniej obsługiwane. I często to były takie połączenia między miejscowościami. To się sprawdziło? To rynek to kupił, czy nie?
Zdecydowanie rynek to kupił, bo ubiegłoroczny sezon pokazał nam kolejny wzrost. W takiej analizie miesiąc do miesiąca, czyli lipiec do lipca ubiegłego 2023 do 2024 pokazał wzrost na poziomie 10%, ogólny wzrost, czyli przewiezionych pasażerów, sprzedanych biletów, osób korzystających z naszych usług. Natomiast sierpień był rekordowy, powiedzmy, bo to był wzrost na poziomie 15%. To ryzyko, o którym pan redaktor powiedział, to tak naprawdę zostało podjęte przez organizatora i nas jako operatora już w zasadzie 4 lata temu. Pierwsza odsłona tego, jak gdyby, wydarzenia sezonowego, czyli tej naszej siatki połączeń sezonowych, była skokiem na głęboką wodę. Tak naprawdę nie wiedzieliśmy, czy będzie aż tak duże zainteresowanie. Natomiast dzisiaj mogę śmiało powiedzieć, że ta nasza oferta wakacyjna jest unikatowa w skali kraju. Często spotykając się z kolegami z branży, gdzieś na spotkaniach dotyczących transportu w Polsce, wszyscy nas pytają, jak to jest, że jesteśmy w stanie tak mocno zagospodarować ten rynek tutaj nadmorski. Ja cały czas powtarzam, jest to tak naprawdę zasługa nie tylko operatora, czyli nas, ale przede wszystkim jest to zasługa dobrego organizatora, który powierza nam po raz kolejny, powierzył nam tym razem na 10 lat w umowie wykonywanie tych usług dla mieszkańców powiatu, ale też dla turystów, którzy przyjeżdżają z kraju. Bo co jest znaczące dla nas, nasi lokalni mieszkańcy powiatu znają naszą ofertę i wiedzą, że jesteśmy sprawdzonym przewoźnikiem, oferujemy bezpieczne warunki podróży. Jesteśmy przewoźnikiem, który oferuje bezpieczne i komfortowe warunki podróży, stałą siatkę połączeń i gwarantujemy przede wszystkim dzięki tym umowom, które mamy podpisane, gwarantujemy pewność tego, że podróżny wykupując bilet miesięczny jest pewien, że on za rok będzie też miał to połączenie.
Okej, ale tak, jakość taboru to jest jedna rzecz, ale też musicie też cały czas dbać o to, żeby była odpowiednia jakość obsługi, bo proszę wybaczyć, ale PKS ogólnie w Polsce kojarzy się, mówiąc kolokwialnie, z paździerzem.
Tak.
Trudno jest oderwać ten wizerunek od spółki, tylko inwestując w tabor. To jest ogólny problem ogólnopolski, wszyscy o tym wiedzą, brakuje kierowców. Ale kierowca to też człowiek, ma prawo być zmęczony, ma prawo być zdenerwowany. Wy pracujecie nad tą jakością obsługi?
Oczywiście, tu się zgadzam jak najbardziej z panem redaktorem, że to jest problem ogólnopolski, natomiast my tutaj lokalnie, u siebie w spółce prowadzimy tak naprawdę ciągły nabór kierowców. dział przewozów, który odpowiada za jak gdyby rekrutację tych pracowników, w momencie przyjmowania kierowców, nowych kandydatów do pracy na stanowisko kierowcy, przeprowadza szereg szkoleń dotyczących standardów obsługi, tego, z czym kierowca może się spotkać, tego, jak powinien reprezentować spółkę na zewnątrz i tak naprawdę prowadzimy też spotkania z kierowcami, które mają na celu jak gdyby uświadomienie im tego, że ten mit, o którym pan redaktor wspomniał, musi się skończyć, dlatego że podróżny musi czuć się z nami bezpiecznie, musi czuć się osobą ważną, i tą, której jak gdyby chcemy zaproponować najlepsze, co mamy w spółce, czyli połączenia, jakość, bezpieczeństwo i komfort. Oczywiście zawsze powtarzam, że praca kierowcy jest zajęciem, do którego nie nadaje się każdy, bo tutaj jest, zbiega się kilka czynników, czyli tak, przede wszystkim kierowca odpowiada za życie i bezpieczeństwo pasażerów, których wiezie. Musi pilnować i przestrzegać ustalonego czasu jazdy. Warunki na drodze, niespodzianki, nieprzewidziane sytuacje pogodowe, atmosferyczne, do tego dochodzą jak gdyby sytuacje, które są stricte wynikające z życia, czyli spotykamy różne typy ludzkie w trakcie obsługi i nasi kierowcy też mają...
No muszą sobie z tym poradzić.
Mają, tak. Bo mają tutaj świadomość tego, że muszą być jak najlepsi.
Dobrze, jeżeli chodzi o ten sezon, bo za chwilę mamy jeszcze zimę, ale za chwilę będzie wiosna i lato. Macie już dokładnie sprecyzowany plan, jak zmieni się ta siatka połączeń na najbliższy sezon? Czy to jest powrót do tego, co było w zeszłym roku, czy coś będziecie rozszerzać, zmieniać, modyfikować?
Na pewno z nowości, które będą, bo utrzymamy tą siatkę połączeń, która jest z nami od 4 lat. I ona się sprawdza, ona cieszy się, tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo dużym zainteresowaniem podróżnych, którzy przyjeżdżają tutaj do nas, do regionu nadmorskiego z całego kraju. No, taki podróżny, który przyjeżdża z drugiego końca Polski do nas swoim samochodem prywatnym, ewentualnie pociągiem, może spokojnie zakwaterować się u siebie w ośrodku i tak naprawdę cały czas, kiedy jest tutaj, wypoczywa, może korzystać z transportu publicznego, bo powiem w ten sposób najprościej, żeby to zobrazować. Ze Słupska do Rowów mamy połączenie co 20 minut w sezonie przez cały tydzień. A jeśli już jesteśmy tutaj przy rowach, to tu najprawdopodobniej wprowadzimy małą korektę, jeśli chodzi o tą ofertę sezonową, bo tak jak pan redaktor wie, jeździmy do rowów dwoma trasami, przez Bydlino i przez Kaszcino. Chcemy je od siebie troszeczkę odsunąć, żeby podróżni mieli alternatywę w wyborze czasu tutaj podróży. Natomiast taką nowością, którą uda nam się w tym roku wprowadzić i już mamy podpisaną umowę z Urzędem Marszałkowskim, to jest nasza web. Jest to linia, którą obsługujemy przez cały rok, natomiast w tym roku w sezonie, bogatsi od doświadczenia z ubiegłego sezonu, będziemy ją obsługiwali też przez 7 dni w tygodniu. Będą to połączenia typowo dostosowane do potrzeb podróżnych, którzy przyjeżdżają do nas wypocząć, czyli podróżnych z Polski, ale nie zapominamy też o naszych lokalnych mieszkańcach powiatu i też będą połączenia, które pozwolą im dojechać bezpiecznie do pracy.
A kiedy będzie taka super możliwość, żeby mieć w zasadzie jedną aplikację albo jeden bilet i korzystać ze wszystkich środków transportu? Ja wiem, że bo jest system Fala, który jakoś tam powoli wchodzi, z większymi lub mniejszymi problemami. Ja wiem, że no, musicie liczyć pieniądze, jesteście spółką, musicie mieć dochód, musicie mieć przychód, musicie mieć zysk. To jest normalna rzecz w działalności gospodarczej, ale pan sobie wyobraża taki system, w którym będziecie bezpieczni o to, jak wasze pieniądze do was wracają za usługę, a mimo to podróżny nie będzie się martwił tym, żeby kupić osobny bilet na PKS, na kolej, na MZK w Słupsku i tak dalej, tylko po prostu odbije kartę i ma to z głowy.
No myślę, że byłoby to rozwiązanie idealne, natomiast jest troszkę przeszkód na drodze, żeby to wprowadzić. Przede wszystkim konieczna jest zmiana ustawy o refundacji ulg. Tak,
bo tych ulg jest cała masa.
Ulgi są, mamy inny wachlarz ulg dla podróżnych i tak samo kolej ma inny wachlarz swoich ulg. I to jest ten moment, kiedy może warto byłoby pochylić się nad tym, że przewoźnik mógłby, a ewentualnie państwo mogłoby zapewnić dopłatę stałą do kilometra, natomiast nie rozliczać nas z tego, jakie sprzedajemy ulgi. No, To jest kwestia do dyskusji, to już tak naprawdę rządzący muszą pomyśleć o tym. Myślę, że nie byłby to zły pomysł. Podróżny dalej miałby dostęp do ulgowych przejazdów, natomiast my w realiach rynkowych moglibyśmy kalkulować te koszty w oparciu o to, co mamy naprawdę do wydania.
Mhm. To jeszcze o dwie rzeczy chciałem zapytać. O to, bo wiem, że korzystacie z tego, bo wiele samorządów z tego korzysta i wielu operatorów, dopłat do tych kursów, do tych linii mniej rentownych, bo czasami musieliście ryzykować, gdzieś tak. zainwestować to, żeby były połączenia, przyzwyczaić klientów, mówiąc najnormalniej w świecie, i potem oni już są, albo pojawiają się nowi. Na ile to wam stabilizuje sytuację finansową, ta długoletnia, dziesięcioletnia umowa na to, żebyście mieli tam wsparcie finansowe ze strony, rozumiem, no, budżetu państwa?
No i budżetu państwa, ale także tutaj gmin, które są na terenie powiatu.
Czyli samorządy jest, i
tak
budżet
jest,
państwa.
Tak jest.
Rozumiem, że to daje wam jakąś solidną podstawę do funkcjonowania?
Daje nam to gwarancję, tak. Ta umowa dziesięcioletnia daje nam gwarancję spółce pracy na 10 lat. Mamy zapewnioną pracę na 10 lat. Oczywiście dzisiaj możemy mówić o tym, że kwota, którą otrzymujemy w refundacji, jest na pewnym poziomie. 10 lat to jest tak naprawdę spory okres czasu, więc...
Nie wiadomo, jaka to będzie część kosztów.
Dokładnie, ale myślę, że mam na pewno świadomość tego, że będą jakieś wykonywane ruchy dotyczące jak gdyby waloryzacji tej wysokości, tej dopłaty, bo będzie to konieczne na pewno. Natomiast tak jak zakłada ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, przede wszystkim te umowy, które podpisywane są w oparciu o zapisy tej ustawy, ich głównym celem jest zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu dla
mieszkańców. I to się udaje, rozumiem.
I to się udaje, tak.
No to
i to się udaje.
Informacja.
I myślę, że tutaj ten kierunek się nie zmieni, bo oczywiście są w Polsce regiony, które nie korzystają z tych środków, i to się kończy tym, że PKS-y i ewentualnie mniejsi przewoźnicy po prostu plajtują. Tak?
Wiele PKS-ów z zazdrością patrzy na PKS-ów, trzeba powiedzieć to uczciwie, zupełnie nie słodząc. Ale jeszcze jedna rzecz, ja wiem, że to nie od pana zależy, bo jest właściciel. Ale jak długo będziecie funkcjonować w takim trochę rozdwojeniu, bo mam wrażenie, że trochę jesteście na węźle transportowym, trochę na dworcu na Kołłątaja. To tak będzie trwało na zawsze? Czy myśli pan o tym jako szef spółki? Bo pan musi też optymalizować pewne koszty.
Oczywiście.
I myśleć o tym też i ekonomicznie, ergonomicznie, i powiedzieć sobie, kurczę, no chyba potrzebuję jednego miejsca, nie dwóch, bo a właściwie nawet trzech, bo jeszcze jest Piłsudskiego. No to trzeba to jakoś unormować, ustabilizować, żeby wszyscy wiedzieli, na czym stoją. To jaki pan ma na to pomysł? Bo rozumiem, że starostwo w Słupsku zapyta szefa spółki.
Oczywiście.
Prezesie, tak. Jaki jest pomysł na to, jak to zracjonalizować?
Znaczy, powiem w ten sposób. To, o czym pan powiedział, że jesteśmy w trzech miejscach. Tak naprawdę na ulicy Piłsudskiego mamy zajezdnię i zaplecze warsztatowe. Ta zajezdnia w związku z tym, że już na dniach będziemy, jak gdyby z naszego budynku na ulicy Piłsudskiego będzie korzystać na mocy zapisów umowy lecznica Salus.
Przychodnia lekarska.
Przychodnia lekarska,
czy
tak.
Czy się wyprowadzacie stamtąd zupełnie?
Znaczy cała administracja i biuro jest na terenie dawnego dworca autobusowego na ulicy Kołłątaja. Natomiast plac dworcowy pełni w tej chwili rolę miejsc odstawczych, których niestety, tu z przykrością muszę powiedzieć, brakuje na nowym węźle transportowym. Wiem, że są prowadzone rozmowy, rozmawiałem też z przedstawicielami ZIM-u. Te miejsca odstawcze dodatkowo mają powstać, tylko do momentu, kiedy one nie powstaną i fizycznie nie pojawią się na dworcu, na węźle transportowym, my jako największy przewoźnik w regionie potrzebujemy miejsc odstawczych dla naszych pojazdów. Przerwy międzykursowe, które mają kierowcy w swoich zadaniach przewozowych, wymuszają na nas to, że autobus musi mieć miejsce do zaparkowania. Ja nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby autobus parkował gdzieś pod marketem albo ewentualnie gdzieś w centrum miasta.
Czyli krótko mówiąc, tak długo jak nie będzie dodatkowych miejsc odstawczych w takiej liczbie, która was satysfakcjonuje jako przewoźnika, żebyście
dokładnie
tam mogli wszystkie autobusy, które są potrzebne do obsługi, tak, zaparkować, tak długo to miejsce na Kołłątaja funkcjonować musi.
Tak, taka
koniec
jest konieczność. Taka
koniec
jest
kropka.
Tak jest.
Czyli jeszcze jakiś czas poczekamy.
No zdecydowanie.
Tomasz Kowalczyk, prezes zarządu PKS Słup, naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.